krakowska kuria przez kilka lat ukrywała fakt, że jeden z księży molestował niepełnosprawną staruszkę. Ten skandal może słono kosztować arcybiskupa Jędraszewskiego. To gruba sprawa, która musi zostać wyjaśniona, powiedział ksiądz profesor Andrzej Kobyliński w rozmowie z telewizją Idź Pod Prąd. Co na to prokurator generalny Zbigniew Ziobro? Czy Polski Ład skończy sojusz tronu i ołtarza w Polsce? Co dalej z Kościołem katolickim? O tym już za chwilę w programie Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Dziś naszym gościem jest ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy ponownie w telewizji Idź Pod Prąd.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa.
Jest z nami w studiu również pastor Paweł Chojecki z naszej telewizji. Witam cię serdecznie.
Ja również witam bardzo serdecznie.
Dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o przyszłości młodych katolików w Polsce, ale mam nadzieję, że starczy czasu, żeby dotknąć najważniejsze wydarzenia w Kościele katolickim w Polsce, ale również i na świecie. Niedawno na portalu Onet pojawił się artykuł Młodzi katolicy wierzymy w Boga, ale nie w księży. I w tym artykule są opisane trzy kategorie młodych katolików w Polsce. Pierwsza z nich to są osoby, które można powiedzieć mają taki bezkrytyczny stosunek do Kościoła katolickiego i utożsamiają Kościół z polskością. Druga kategoria to osoby, które wierzą w Boga, ale już nie w Kościół i przestają chodzić na msze, jednak jeśli chodzi o śluby czy chrzty, to wciąż chodzą do Kościoła katolickiego. I trzecia kategoria młodych katolików to osoby, które chcą wrócić do tradycji pierwszych chrześcijan i zaczynają również samodzielnie czytać Pismo Święte. Niektóre osoby zakładają również nawet małe wspólnoty. Stąd pytanie do księdza profesora, szczególnie odnośnie tej trzeciej kategorii. Czy nie ma takiego ryzyka, że wewnątrz Kościoła katolickiego powstanie takie rozwarstwienie? Osoby zaczną czytać Biblię, może nawet wierzyć w coś, co jest sprzeczne z nauką Kościoła katolickiego, ale wciąż będą się uważać za katolików. Czy to nie jest ryzyko?
Pismo Święte jest czytane i w Państwa Kościele, i w Kościele katolickim. W każdym domu w Polsce, gdy chodzi o chrześcijan katolików, jest Pismo Święte. Pismo Święte omawia się także na lekcjach w szkole czy na lekcjach religii. W związku z tym z taką ogólną wiedzą biblijną może nie jest za dobrze, ale to nie znaczy, że Pismo Święte nie jest czytane. Natomiast ta grupa, o której traktuję w punkcie trzecim ten tekst Onetu, uważam, że jest grupą marginalną. To znaczy w Polsce nie ma takiego trendu, żeby następował odpływ od Kościoła katolickiego ludzi młodych w takiej formie, że ludzie młodzi będą zakładać jakieś nowe wspólnoty, które być może nawet będą się dystansować od Kościoła katolickiego jako instytucji. To jest bardzo marginalny problem. On owszem był poważny, ale wcześniej, szczególnie w latach 90. XX wieku, wówczas był odpływ od Kościoła katolickiego, części wspólnot oazowych, części katolików zaangażowanych w odnowę w Duchu Świętym. Natomiast obecnie ten proces, uważam, ma charakter marginalny. Czy on przyspieszy w najbliższych latach? No to się dopiero okaże.
To w takim razie, która postawa, czy która kategoria wśród młodych katolików w Polsce przeważy? Będzie zdecydowaną większością według księdza profesora.
To już widać w wielu, szczególnie dużych ośrodkach miejskich, czyli obojętność, i to jest najgorsze. Widzimy to w Warszawie, w Trójmieście, w Poznaniu, czy w Krakowie, ale także ta obojętność religijna wśród ludzi młodych, czy gdy chodzi o średnie pokolenie, dotyka także naszych polskich wiosek, czy mniejszych ośrodków. W związku z tym, gdybyśmy chcieli nazwać największe wyzwanie religijne w Polsce, gdy chodzi o Kościół katolicki, ale także gdy chodzi o inne wspólnoty religijne, to będzie postępująca sekularyzacja w postaci obojętności religijnej. To znaczy bardzo szybko powiększa się ta grupa mieszkańców naszego kraju, dla których religia przestaje mieć istotne, poważne znaczenie.
Tu zgoda, księże profesorze, ale ciekaw jestem rozwiązania, bo diagnozę już mamy, ale jakie lekarstwo na tę sytuację widzi ksiądz profesor?
Tak, ja to pytanie sobie stawiam, szanowny panie, tak naprawdę od początku lat 90., a może nawet od połowy lat 80. Ja wyjechałem pierwszy raz na Zachód, mając 21 lat, to był 86 rok i wówczas byłem całe letnie miesiące, lipiec, sierpień, wrzesień w Berlinie Zachodnim, w Wiedniu, w Kolonii, także Niemcy, Austria, ale także Węgry, Czechosłowacja, Niemcy Zachodnie, Niemcy Wschodnie, w związku z tym, a wówczas też byłem studentem handlu zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, znałem kilka języków, w związku z tym mogłem dość świadomie już obserwować zmiany kulturowe, religijne, gdy chodzi o Europę, szczególnie gdy chodzi o Europę zachodnią, i te skutki zachodnioeuropejskiej sekularyzacji były już wówczas bardzo widoczne. W związku z tym mam taką perspektywę badawczą tak naprawdę 30, można powiedzieć, 5 lat, i gdybym szukał pewnego panaceum czy takiego lekarstwa na tę wzrastającą obecnie w Polsce obojętność religijną, to uważam, że niezwykle pozytywne doświadczenie płynie z Włoch, gdy chodzi o Kościół katolicki. W jaki sposób udało się włoskiemu Kościołowi katolickiemu zachować stosunkowo dużą część młodych ludzi, gdy chodzi o praktyki religijne, gdy chodzi o przekonania religijne, i do tego oczywiście także w Polsce zachęcam od tak naprawdę gdzieś 20 lat. Otóż co jest specyfiką tego modelu włoskiego, który okazał się niezwykle skuteczny? Otóż tym źródłem sukcesu włoskiego jest specyficzny model parafii katolickiej. To znaczy parafia katolicka jako świątynia, kościół, w którym są sakramenty święte, msze święte, pogrzeby, śluby czy inne formy modlitwy, ale parafia to jest także miejsce życia społecznego. Tutaj są czymś we Włoszech takim oczywistym oratoria, czyli ogromne kompleksy duszpasterskie, pastoralne, i w tych ogromnych budynkach, przy których są także, nie wiem, boiska czy sale spotkań, bary, sale konferencyjne, sale kinowe, to wszystko sprawia, że można w obrębie parafii prowadzić życie chrześcijańskie, które się nie ogranicza tylko do czytania Pisma Świętego czy wspólnej modlitwy w jakiejś grupie modlitewnej, ale jest także życie chrześcijańskie w wymiarze społecznym, na przykład gdy chodzi o pomoc osobom niepełnosprawnym, gdy chodzi o grupy wolontariuszy, którzy pomagają ludziom biednym bądź wspierają biedne wspólnoty w Afryce. To jest kwestia opieki nad osobami starszymi, czy chorymi, czy niedołężnymi.
Wejdę w słowo, bo mówił ksiądz o tym optymistycznym scenariuszu włoskim, ale jednak jeśli mówimy o polskim kościele katolickim, to na przykład w wywiadzie dla Tygodnika Polityki powiedział ksiądz profesor, że będziemy zsuwać się po równi pochyłej. Nie widzę w polskim kościele żadnej siły moralnej, która mogłaby ten proces zatrzymać. I moje pytanie, czy nadal ksiądz profesor nie widzi tej nadziei dla kościoła katolickiego w Polsce?
Tak, ja podtrzymuję tę moją surową ocenę z tego wywiadu dla Tygodnika Polityka, ponieważ właśnie jeśli porównuję Kościół katolicki w Polsce z Kościołem katolickim we Włoszech, no to u nas typowy model parafii katolickiej jest modelem obrzędowym. To znaczy życie parafialne w dużym stopniu ogranicza się do ślubów, pogrzebów czy mszy świętej, a w takich warunkach prawie niemożliwy jest przekaz wiary religijnej, spotkania Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela dla ludzi młodych. To znaczy nie ma przestrzeni w ramach parafii, w której młodzi ludzie mogliby czerpać doświadczenie żywej wiary chrześcijańskiej. W związku z tym moja teza jest taka, albo wybierzemy model włoskich parafii, no albo musimy pogodzić się z głębokim krachem polskiego katolicyzmu.
No tu pozwolę sobie wrócić do tego 86 roku. Widzę, że to w naszych życiorysach to był rok szczególny. Ja też w tym roku właśnie doświadczyłem osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. Wtedy zawołałem o zbawienie. Jezu, ratuj mnie, Jezu, zbaw mnie. Ten model, o którym ksiądz mówi, model włoski, w rzeczywistości, tu się chyba zgodzimy, zapewne przyszedł z kościołów protestanckich, bo to one zawsze nie tylko stanowią centrum, powiedzmy, życia religijnego, ale życia właśnie społecznego. Tam się gra w piłkę, tam się wspólne posiłki spożywa, tam jakieś kluby filmowe i tak dalej, że jest to po prostu centrum życia wspólnoty, a Kościół dostarcza infrastruktury. Tak przy okazji właśnie w naszej siedzibie w te wakacje oddaliśmy do użytku małe, ale jednak boisko.
Także gratuluję. Natomiast gdy chodzi o Włochy, tutaj to doświadczenie reformy Marcina Lutra było bardzo ograniczone i oni mają takie swoje, jako Kościół katolicki, dwie własne tradycje. Pierwsza to są oratoria, czyli takie centra duszpasterskie zakładane już w wieku XVI przez Filipa Nereusza. Natomiast drugi wątek, późniejszy, to jest święty Jan Bosko i też jego koncepcja pracy z młodzieżą. Ale prawdziwa rewolucja w Kościele katolickim we Włoszech nastąpiła w tym wymiarze duszpasterskim po Soborze Watykańskim II, to znaczy wraz z Soborem Watykańskim II w dużym stopniu skończyła się pewna życia parafialnego we Włoszech, która koncentrowała się na nabożeństwach, drodze krzyżowej, modlitwie różańcowej. To był taki model obrzędowy i on się w dużym stopniu załamał w latach 60. I to był duży zakręt w dziejach Kościoła katolickiego we Włoszech. To znaczy po tym takim zakręcie, po tym krachu zwrócono się w stronę grup religijnych, tworzenia tych parafialnych centrów duszpasterskich. I to w dużym stopniu uratowało część taką ważną Kościoła katolickiego. To nie znaczy oczywiście, że nie ma tutaj też głębokiej sekularyzacji, że nie ma też głębokiej polaryzacji społecznej, gdy chodzi o kulturę, religię czy politykę.
To jeśli już jesteśmy przy Soborze Watykańskim i tej zmianie, która tak dobrze wyszła Kościołowi włoskiemu według opisu księdza profesora, to zapytam o ostatnią decyzję papieża Franciszka, który no prawie że zabronił, a powiedzmy silnie ograniczył właśnie odprawianie w rycie przedsoborowym, przed Soborem Watykańskim, w tym trydenckim rycie msze. No i czy, jak to zostało przyjęte w Kościele polskim? No wiem, że jeden z zakonników postanowił no, przejść do tego towarzystwa, które założył biskup Lefebvre, no, będące w kontrze do tych zmian soborowych.
Tak, jest ferment w Kościele katolickim w Polsce, w Europie i na świecie po publikacji tego dokumentu, ale zaczyna dominować taki oto kierunek, że poszczególni biskupi we własnych diecezjach rozstrzygają to zgodnie z tym, co uważają za słuszne. W związku z tym będą diecezje, w których prawie w ogóle zakazano sprawowania mszy trydenckiej, w tym rycie nadzwyczajnym, i będą też diecezje, w których biskupi postanowili, że będzie kontynuacja tego, co było do tej pory. W związku z tym będzie się pogłębiać w Kościele katolickim różnorodność. Kościół katolicki będzie coraz bardziej synodalny, zdecentralizowany. Także ta różnorodność będzie także coraz bardziej dotyczyć także kwestii liturgicznych czy obrzędowych.
Obecnie ksiądz profesor przebywa we Włoszech i chciałam zapytać, jak Watykan patrzy na to, co się dzieje w Kościele katolickim w Polsce. Wiemy, że już za kilka tygodni spotkanie w Watykanie polskich biskupów z papieżem Franciszkiem.
Watykan raczej rzadko patrzy w stronę Polski. Myślę, że dla wielu pracowników Watykanu będzie nawet trudność, żeby wskazać precyzyjnie, gdzie leży Polska. Dlaczego? No, byliśmy przez wiele dziesięcioleci częścią wielkiego bloku wschodniego. To taka ciekawostka dla Państwa, ale w języku włoskim ciągle jeszcze używa się pojęć z epoki zimnej wojny i żelaznej kurtyny. Patrząc z Włoch, no, Polska leży na północy Europy. Natomiast jesteśmy w języku włoskim nazywani krajem wschodu. Jesteśmy określani jako i paesi dell'est, czyli państwa wschodu, czyli bloku wschodniego. Także minęło 30 lat, czy ponad 30 lat od upadku muru berlińskiego. Natomiast w świadomości Włochów czy innych Europejczyków ten podział, który wprowadziła żelazna kurtyna, ciągle istnieje, na przykład gdy chodzi o rozumienie Europy, czy gdy chodzi o nazywanie na poziomie językowym regionów na naszym kontynencie. Natomiast to pytanie, pani redaktor, jest owszem ważne, ale tutaj trzeba się pogodzić w Polsce z tym, że my nie jesteśmy pępkiem świata, że no, jesteśmy owszem prawie 40-milionowym krajem, ale gdy chodzi o Kościół katolicki, no to my właściwie niczym się nie wyróżniamy. Ten nasz wkład do skarbca ogólnoświatowego jest znikomy i w ogóle Watykan coraz rzadziej patrzy nie tylko na Polskę, ale na całą Europę, no ponieważ niestety Europa staje się krajem postchrześcijańskim, w dużym stopniu coraz bardziej muzułmańskim. Natomiast ten wzrok z Rzymu czy z perspektywy Watykanu, no kieruje się coraz częściej w stronę Azji, w stronę Afryki. No, zauważmy, i to jest wyzwanie także dla państwa Kościoła, czy dla Kościoła katolickiego, no, w Azji mamy kilka miliardów ludzi. No, w Chinach mamy 1,350 mld, w Indiach mamy ponad 1 mld, no i tak mamy Japonię, mamy Indonezję, i zauważmy, że minęło 2000 lat historii chrześcijańskiej, i gdy chodzi o rozwój chrześcijaństwa w Azji, no to jesteśmy absolutnie na początku. W związku z tym te perspektywy ewangelizacji w trzecim tysiącleciu coraz częściej będą dotyczyć szczególnie Azji.
Księże profesorze, jeszcze wracając do Kościoła katolickiego w Polsce, bo jednak jest to nam bliższe. W lipcowym wywiadzie dla Interi powiedział ksiądz, że w Polsce kwitną magia i zabobon. Rzeczywiście, tak jak też orientujemy się w kościołach protestanckich w Polsce, coraz większy nacisk, nie tylko w Kościele katolickim, ale w innych kościołach, jest kładziony na uczucia, a nie na rozum. I moje pytanie takie ogólne, co należy zrobić, żeby Polacy w swoim podejściu do Boga, do wiary, bardziej kierowali się rozumem niż uczuciami?
No tutaj nie wystarczą zachęty ani pani redaktor, ani państwa telewizji, ani tym bardziej moje. To jest ogromna praca przed nami do wykonania, ale osobiście uważam, że dużo złego stało się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat z polską religijnością, szczególnie za sprawą wielu spikerów, nauczycieli, którzy po roku 2007 zaczęli Polskę przemierzać od Bałtyku po Górszczyty. Takie nazwiska jak ksiądz John Baszabora czy ojciec James Maniacal, czy włoscy duchowni pracujący w Brazylii Enrico Porcu i Antonello Cadedu. No, w dużym stopniu ci ewangelizatorzy zaszczepili w Polsce taką nową, synkretyczną religijność, w dużym stopniu emocjonalną, irracjonalną i łączącą w sobie wiele elementów takich magicznych, zabobonnych, przywiezionych z Afryki, z Azji czy z Ameryki Południowej. I te zmiany w sposobie przeżywania religijności, owszem, dotyczą wspólnot katolickich w naszym kraju, ale także dotyczą kościoła ewangelicko-augsburskiego czy innych wspólnot protestanckich, które funkcjonują w naszym kraju. Także to jest, uważam, wspólne wyzwanie nas, gdy chodzi o kościoły chrześcijańskie, no, w jaki sposób nie dać się zwieść tym fałszywym prorokom, tym złym duchom, które oddalają nas od czystego przekazu nauczania Jezusa Chrystusa.
No to tu mam pytanie związane z tak zwaną pobożnością ludową w Polsce. Kiedyś jeszcze ksiądz profesor Napiórkowski opowiadał na jednej z oazowych konferencji taki dowcip, że kiedy pokazywał no, niedorzeczności w niektórych pieśniach katolickich, religijnych, no to potem stary ksiądz podszedł do niego i go tak wziął na stronę, mówił, proszę księdza, tam czy do profesorze, proszę tak nie przeżywać. Ludzie i tak nie myślą o tym, co śpiewają. Także to myślał, że go pocieszy. No to był oczywiście bardzo smutny głos. Czy czasem właśnie ta taka pobożność ludowa skupiona tylko na liturgii, na wydarzeniach takich religijnych i szukająca takich sensacji, objawień i tak dalej, nie jest właśnie tym podglebiem, na który wszedł teraz ten ruch taki charyzmatyczny w Kościele katolickim i masowo, że tak powiem, no, przejmuje tych ludzi?
Tak, pełna zgoda, proszę pana. Ja to bardzo stanowczo mówię w wielu moich tekstach, to znaczy nastąpiło takie spotkanie z jednej strony naszej obrzędowej religijności katolickiej, często niepogłębionej biblijnie czy teologicznie, no z tymi nowymi trendami synkretycznymi, które przyszły do nas z Afryki, z Azji czy z Ameryki Południowej. No i to dało nam taką bardzo, można powiedzieć, wybuchową mieszankę. No, popatrzmy na ostatnie lata w Polsce. No, przecież my nigdy w naszym kraju tak wiele nie mówiliśmy o szatanie i egzorcyzmach jak ostatnio. Nie mieliśmy na stadionach tylu, można powiedzieć, no, dziwnych spotkań religijnych jak w ostatnich latach, a już szczytem tego procesu były rekolekcje narodowe organizowane pod patronatem arcybiskupa Hozera na Stadionie Narodowym w Warszawie. No i te rekolekcje dla polskiego narodu głoszone przez księdza Johna Baszaborę z Ugandy, no miały nas przygotować jako naród do rzekomo dziejowej misji nawracania Europy. No i ja pisałem o tym przez wiele lat z ogromnym przerażeniem, z pewnym zażenowaniem. No niestety raczej towarzyszyła temu obojętność większości mediów, także gdy chodzi o teologów w naszym kraju, czy socjologów, czy psychologów. Także raczej można powiedzieć tak, nie ma zbyt dużego zainteresowania w naszym kraju, żeby rzeczowo analizować procesy zachodzące w szeroko rozumianej religijności.
nie tylko ta pobożność ludowa jest tym takim podglebiem, ale też bardzo duży emocjonalizm. Ja ostatnio miałem okazję rozmawiać już z przedstawicielami takich duszpasterstw akademickich, takiej młodzieży wykształconej, zaangażowanej w odnowę Kościoła katolickiego. I też tam główna taka oś to było doświadczenie i jakieś uczucia. Nie? Że tu widać, że nawet wśród tej formacji młodych katolików współcześnie, nie mówię o latach 90., 80., tylko współcześnie, no dalej nie widzę jakiejś takiej formacji nakierowanej na rozum, na logikę, na odczytywanie tekstów biblijnych poprawnie. Czy myśli ksiądz profesor, tak, że to jest celowe takie zaniedbanie, czy po prostu nikt nie umie tego zrobić w Polsce w Kościele katolickim?
Jest realizowany dość spójny plan zmiany polskiej religijności i ten plan został bardzo precyzyjnie opisany w jednym z tekstów na łamach gościa niedzielnego bodajże w roku 2011 przez pana Lecha Dokowicza. Pan Dokowicz jest jednym z liderów tej nowej synkretycznej religijności i zdaniem pana Lecha Dokowicza, a to są jego słowa z tego wywiadu, musi się dokonać zmiana polskiej religijności pod wpływem tego nauczania, które przychodzi z innych kontynentów, no po to, żeby Polska się nawróciła i żeby przygotowała taką, można powiedzieć, misję ewangelizacji Europy w kontekście czasów ostatecznych. No ja kompletnie tego planu nie rozumiem, natomiast ten plan jest realizowany bardzo skutecznie i zgodzę się tutaj z panem absolutnie w całej rozciągłości, to znaczy po roku 2007, a ten rok jest pewnym zwrotem, to znaczy od tego 2007 roku w Polsce mamy wysyp tych nauczycieli, mówców, speakerów z innych kontynentów i ta nowa synkretyczna, często emocjonalna, ukierunkowana na cuda i egzorcyzmy religijność, ona szerokim nurtem wlała się tak naprawdę wszędzie, do sanktuariów maryjnych, do resztek ruchu oazowego, do wspólnot odnowy w Duchu Świętym, do akcji katolickiej, do duszpasterstw studenckich, akademickich. Tak naprawdę trudno dzisiaj wskazać w Kościele katolickim jakieś grupy modlitewne czy grupy duszpasterskie w parafiach czy w diecezjach, które nie byłyby zainfekowane tą nową synkretyczną formą religijności, która zdominowała Kościół katolicki w Polsce po roku 2007. I ten proces jest w dużym stopniu akceptowany przez władze Kościoła katolickiego, przez kilkanaście wydziałów teologii katolickiej w Polsce. No jest takie szerokie przyzwolenie. Ja zrobiłem tyle, ile mogłem poprzez moje teksty, referaty na przestrzeni ostatnich lat, żeby ten proces analizować, żeby się temu procesowi sprzeciwiać, ale to jest raczej wołanie na puszczy. To tak naprawdę prawie nikogo nie interesuje, czyli te procesy tak się toczą trochę, można powiedzieć, własną siłą, ale one prowadzą do głębokich zmian polskiej religijności katolickiej i też wlewają się do innych denominacji chrześcijańskich.
Powiem jedno zdanie. To akurat nas bardzo interesuje i cenię dorobek księdza profesora w tym zakresie. No, mimo że jesteśmy, powiedzmy, religią czy kościołem mniejszościowym w Polsce, to trzymamy się mocno, tak pewnie i ksiądz też to zauważa w tej sprawie.
Tak, absolutnie. Tak, to jest akurat ten element, który nas tutaj bardzo łączy i z tego się bardzo cieszę i wierzę w to, że nastąpi jakieś przebudzenie w najbliższych latach, ponieważ kontynuacja taka bezrefleksyjna tego procesu, to jest to w dużym stopniu demontaż istoty chrześcijaństwa, to znaczy tak naprawdę mamy zakwestionowanie takiego no, zdrowego rozumienia Ewangelii i nauczania Jezusa Chrystusa.
Księże profesorze, moje pytanie więc, jak ma, w jaki sposób ksiądz widzi to przebudzenie, bo wcześniej raczej słyszeliśmy no, takie pesymistyczne prognozy.
Tak, ja nie widzę na razie światła w tunelu, to znaczy miałem więcej nadziei na początku może lat 2000, na pewno więcej nadziei miałem w latach 90. XX wieku, natomiast szczególnie ostatnie lata, gdy chodzi o zalew w Polsce tej nowej religijności afrykańskiej czy azjatyckiej, gdy chodzi o niekończący się dramat skandali homoseksualnych czy pedofilskich, gdy chodzi teraz o tę serię kar nakładanych przez Watykan na polskich biskupów. No, jeśli ktoś to wszystko zbiera w pewną całość, no to nie można tutaj widzieć jakiegoś światła w tunelu, a już na pewno zgasił ostatnie światło biskup Antoni Długosz 11 sierpnia bieżącego roku, gdy no, wygłosił swoje przemówienie przy innych biskupach przed odsłoniętym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej przy tysiącach pielgrzymów. To było przemyślane, napisane i odczytane przemówienie. No i jeśli uważnie przeczytamy to, co mówił Antoni Długosz, biskup, profesor teologii, od kilkudziesięciu lat pracujący z dziećmi, nagrywający dla dzieci płyty muzyczne. No, jeśli to wszystko złożymy w jakąś całość, jeśli przeczytamy to, co wypowiedział biskup Antoni Długosz 11 sierpnia bieżącego roku na Jasnej Górze, no to znaczy, że ten taki spektakularny kryzys Kościoła katolickiego w Polsce jest nie do zahamowania i dopiero być może w dłuższej perspektywie na zgliszczach tego starego świata katolicy w Polsce będą odbudowywać nowy Kościół, bardziej ewangeliczny, pokorny, bliższy woli Bożej.
Jeśli chodzi o biskupa Długosza, to w trakcie apelu jasnogórskiego powiedział, kiedy ksiądz grzeszy, biskup wzywa go na rozmowę, upomina, wyznacza pokutę, po której, jeśli otrzymuje od księdza chęć poprawy, przebacza mu i daje szansę dobrego życia i duszpasterskiej pracy. Biskup ma być miłosiernym ojcem, a sprzeniewierza się swemu powołaniu, gdy staje się prokuratorem donoszącym sądom na grzeszącego syna. Dlatego daleka jest logika szatana, który oskarża bez oznaki miłosierdzia i później, co ciekawe, biskup Długosz przeprosił. Napisał w swoim oświadczeniu: wszystkich, których dotknęła moja wypowiedź, najserdeczniej przepraszam. Zdaje się, że po raz pierwszy biskup publicznie przeprosił za swoje nauczanie. Według teologii katolickiej zdaje się, że biskupi są następcami apostołów. Dlaczego, księże, profesorze, biskup Długosz przeprosił za swoje słowa?
Akurat ja nie przywiązuję większej wagi do tych przeprosin, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, czego te przeprosiny dotyczą. To nie jest owoc zmiany myślenia. To jest takie formalne pod naciskiem przygotowanie pewnego oficjalnego komunikatu, żeby uspokoić burzę medialną. Także dla mnie to oświadczenie, czyli te przeprosiny nie mają kompletnie żadnego znaczenia, natomiast ogromne znaczenie ma to oficjalne przemówienie biskupa Antoniego Długosza i jeśli ktoś chce w Polsce wiedzieć, jak wygląda systemowe tuszowanie, ukrywanie pedofilii w Kościele, no to ta wypowiedź biskupa Antoniego Długosza to pokazuje w całej rozciągłości. Ja powiem trochę może przewrotnie, ale owszem, to jest straszne, co zostało powiedziane, ale ja czuję też taką pewną, może nie schadenfreude, ale może taką satysfakcję w sensie tego, że biskup Antoni Długosz potwierdził to, co no, ja głoszę od wielu lat, gdy chodzi o tuszowanie pedofilii w Kościele. Osobiście twierdzę, że tak jak biskup Antoni Długosz myśli, znakomita większość w Polsce biskupów, księży czy zakonników. W związku z tym w takim sensie poznawczym dobrze się stało, że biskup Antoni Długosz powiedział to, co powiedział.
No powiem więcej, to nie tylko biskupi i księża tak myślą, tylko myślę znaczna część takich no, oddanych katolików. Przykład, żeby nie być gołosłownym, taka bardzo drastyczna sprawa siostry Bernadetty, która wraz z innymi zakonnicami prowadziła ośrodek dla dzieci, w którym dochodziło nawet do gwałtów w celach dyscyplinarnych starszych dzieci na młodszych za przyzwoleniem tych sióstr. I jedna z pracownic, zapewne oddana katoliczka, pytana dlaczego, pomimo że wiedziała o tych skandalach, nie powiadomiła policji czy prokuratury, odpowiedziała, że przecież to grzech donosić na osobę duchowną.
Tak, tak. No to jest taki daleko posunięty klerykalizm. To jest oczywiście może trudne do zrozumienie, jak do tego doszło, ale no przez dziesięciolecia mieliśmy takie, można powiedzieć, społeczne wywindowanie pozycji księży katolickich czy biskupów. No i to nas doprowadziło, że tak powiem, w pewnym sensie pod ścianę. Natomiast to no, nie jest specyfika tylko wspólnot katolickich. Państwo są młodym kościołem, w związku z tym pewnie te wszystkie trudne rzeczy dopiero gdzieś są przed państwem przyszłości i być może już warto dzisiaj się uczyć na błędach innych kościołów, no bo akurat Kościół katolicki za te błędy płaci ogromną cenę, ale pełna zgoda z Panem, że ta nieświadomość problemu to nie są tylko księża biskupi, nie tylko proboszczowie czy zakonnicy, ale tak myśli znakomita większość tak zwanych gorliwych katolików chodzących co niedziela na mszę świętą. I to jest no, pytanie, ile lat jeszcze zajmie w Polsce zmiana mentalności, gdy chodzi o pedofilię klerykalną, gdy chodzi o różne formy wykorzystywania seksualnego osób nieletnich. Jest też no, pytanie inne, kiedy w Polsce przebije się do naszej świadomości kategoria bezbronnych dorosłych, czyli osób pełnoletnich, które są w różny sposób wykorzystywane w społeczeństwie czy w kościele katolickim, szczególnie to będą na przykład osoby niepełnosprawne, czy siostry zakonne, bądź klerycy, czy księża wykorzystywani czasami także seksualnie czy psychicznie przez swoich przełożonych. No, ja o tym mówię od wielu lat, ale tutaj na razie nie ma prawie że żadnego odzewu. W związku z tym no, to jest ogromna praca do wykonania i oczywiście no, wierzymy w działanie Ducha Świętego, w działanie łaski Pana Boga czy działanie Jezusa Chrystusa, ale no, przecież Boża moc nie przebije się przez skorupę ludzkiej natury, jeśli ta ludzka skorupa no, będzie twarda jak skała i nie będzie żadnej możliwości, żeby cokolwiek w tej warstwie zmienić.
No, wspomniał ksiądz profesor o wykorzystywaniu też ludzi dorosłych. No to ostatnio tak na marginesie mediów, bo media myślę, że celowo tego nie nagłaśniają, ale wyszła sprawa księdza, który molestował staruszki jako kapelan szpitalny i to idzie na konto biskupa Jędraszewskiego, który 4 lata temu dowiedział się o tym, a policję powiadomiono dopiero w tym roku, kuria krakowska. Czy to było dla księdza profesora zdziwienie, że taki moralny jak gdyby głos Kościoła, mówię o episkopacie, biskup Jędraszewski tak się no, i sam stawia w tej roli i tak jest uważany przez konserwatywnych katolików za taki głos sumienia, głos moralny, który ratuje Polskę przed tam różnymi nowymi trendami, a tutaj księdza, który dopuścił się takich no, ohydnych przestępstw, przenosi na inną parafię i to jest jedyna kara.
Ta sprawa może słono kosztować księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Znam tę sprawę dość szczegółowo od niektórych dziennikarzy. Oskarżenia są bardzo wiarygodne. Dopiero teraz ten duchowny został suspendowany, czyli zawieszony w wykonywaniu funkcji kapłańskich, ale dopiero teraz po publikacjach medialnych z ostatnich dni. Natomiast wszystko w tej historii układa się w taką absolutnie przerażającą, makabryczną całość. Całość polegającą na tuszowaniu ewidentnych form molestowania seksualnego właśnie bezbronnych dorosłych, czyli osób chorych, pacjentek bodajże z niepełnosprawnością chyba intelektualną. Także tam tych ofiar będzie chyba dużo. Natomiast tutaj plusy dla personelu medycznego, z tego co wiem, to interweniowali lekarze, interweniowały pielęgniarki, czyli byli ludzie odważni, chwała im za to. Natomiast no, te odważne osoby spotykały się z murem nie tylko władz kościelnych, ale chyba też nie wiem, czy było wszystko w porządku, gdy chodzi o reakcję, nie wiem, policji czy prokuratury. No ta sprawa musi być absolutnie do końca wyjaśniona i ja w to głęboko wierzę, że tutaj no, nie będzie możliwości, żeby tę absolutnie bulwersującą sprawę schować pod dywan.
To jeszcze wrócę do tych przeprosin księdza Długosza, bo księdza biskupa Długosza, bo on właśnie taki schemat postępowania, ukrywania zbrodni kapłanów katolickich czy sióstr zakonnych zaprezentował. Ja też nie wierzę w to przeproszenie, dokładnie tak samo myślę jak ksiądz profesor, ale użył ksiądz sformułowania, że pod naciskiem on te przeprosiny wystosował, takie nijakie, niekonkretne. Czy tu chodzi o nacisk innych biskupów, czy raczej o nacisk mediów?
Absolutnie nacisk mediów. Gdyby nie nacisk mediów, to pewnie do dzisiaj byśmy w ogóle nie wiedzieli o tym przemówieniu. Bo zauważmy, że biskup Długosz wygłosił przemówienie i była cisza przez kilka dni. Nie było żadnej reakcji ani czynników kościelnych, ani czynników, nie wiem, rządowych, czy osób zajmujących się edukacją, czy Rzecznika Praw Dziecka. No przecież mogło interweniować, mogło zabrać głos wiele instytucji, czy wiele postaci publicznych. To była kompletna cisza. Dopiero nagłośnienie tej sprawy przez media wywołało burzę i dopiero w kontekście tej burzy medialnej no, zabrał głos arcybiskup Wojciech Polak, ale też on był no, już przymuszony przez media. Nie było jego reakcji wcześniej. Miał możliwość przez kilka dni zareagować na to, co się stało 11 sierpnia. Co więcej, przecież biskupowi Długoszowi towarzyszyło w trakcie jego przemówienia kilku biskupów. Do dzisiaj nikt z nich nie odciął się od tych słów i co więcej też nie było oficjalnego stanowiska czy też odcięcia się od tego wydarzenia prezydium konferencji Episkopatu Polski. Gdy chodzi o Kościół katolicki, władzę sprawuje tak naprawdę prezydium trzyosobowe, czyli przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz generalny. Tutaj ja nie spotkałem żadnej wypowiedzi czy żadnego stanowiska, które byłoby zaprezentowane przez prezydium Konferencji Episkopatu Polski no w tej absolutnie dramatycznej sprawie.
Jeśli mówimy o nacisku mediów, to warto wspomnieć, że tutaj duży udział mieli dziennikarze RMF FM. Jeśli chodzi o skandal w krakowskiej kurii i brak reakcji arcybiskupa Jędraszewskiego, jeszcze moje pytanie, czy myśli ksiądz profesor, że arcybiskup Jędraszewski poniesie również konsekwencje prawne, jeśli chodzi o tuszowanie tych skandali seksualnych?
No, mamy dwa poziomy problemu. Pierwszy poziom to jest prawo świeckie czy porządek prawny, który w Polsce obowiązuje. No i mamy od roku 2017 prawny nakaz, prawny obowiązek informowania organów ścigania, gdy chodzi o różne formy wykorzystywania seksualnego osób nieletnich, czy także dorosłych, gdy chodzi o gwałty. No i teraz trzeba uzyskać czym prędzej ekspertyzy prawne, czy stanowisko prawników, w jaki sposób potraktować te zdarzenia, które miały miejsce w Krakowie. Także tutaj no, my się nie możemy teraz w tej rozmowie tak jednoznacznie wypowiedzieć, bo no, musimy znać fakty, musimy do tych faktów przyłożyć obowiązujące w Polsce przepisy i dopiero wówczas będziemy mieć odpowiedź, czy rzeczywiście arcybiskup Marek Jędraszewski nie dochował tutaj staranności i nie dopełnił swoich obowiązków, gdy chodzi o prawo, które weszło w Polsce w roku 2017. To jest jakby pierwsza kwestia, czyli porządek prawny, który w naszym kraju obowiązuje, ale jest też kwestia druga, czyli prawa kanonicznego. No i mamy tutaj nowe rozwiązania, które weszły w życie 1 czerwca 2019 roku. To jest reforma papieża Franciszka, która jest pokłosiem mega skandalu globalnego dotyczącego kardynała Teodora McCarricka i szczytu dotyczącego pedofilii i skandali seksualnych z lutego 2019 roku. No i w tym nowym rozstrzygnięciu, które mamy od 2 lat w Kościele katolickim, jest nakaz zgłaszania nie tylko ofiar nieletnich poniżej 18 roku życia, ale także ofiar nazwanych bezbronnymi dorosłymi. Te przypadki z Krakowa to jest klasyczny przypadek osób bezbronnych, dorosłych, z chorych, z niepełnosprawnością. Także no, ja uważam, że to jest, mówiąc tak kolokwialnie, bardzo gruba sprawa i myślę, że tutaj naprawdę ta sprawa jest rozwojowa i myślę, że będziemy poznawać w najbliższym czasie szczegóły. Jeśli się nie mylę, to jeden z dziennikarzy chyba już dokonał zgłoszenia tej sprawy do nuncjatury w Warszawie. Mam taką wiadomość.
Księże profesorze, naszą rozmowę zaczęliśmy od artykułu na temat sytuacji młodych katolików w Polsce. W trakcie naszej dyskusji powiedział ksiądz profesor o potrzebie nowego kościoła, o przebudzeniu, ale chciałam jeszcze konkretnie zapytać, co by ksiądz profesor dzisiaj radził młodym katolikom, którzy są zniechęceni do kościoła? Co robić?
Z pewnością sami nie przetrwają. W społeczeństwie dobrobytu, w społeczeństwie, które podlega sekularyzacji, przekaz wiary, zachowanie wiary jest dużym wyzwaniem i to, myślę, widzą Państwo i w swoim kościele, i w kościele katolickim, i w innych kościołach chrześcijańskich. W związku z tym w pojedynkę, będąc uczniem Chrystusa, dzisiaj wygrać nie można. W społeczeństwie dobrobytu, w społeczeństwie coraz bardziej zdominowanym przez trendy sekularyzacyjne czy ateistyczne. W związku z tym no, czymś absolutnym są różnego rodzaju formy takich wspólnot podstawowych. Czy to będzie mądrze rozumiana przyjaźń i koleżeństwo, czy to będzie jakaś grupa modlitewna, czy to będzie jakaś forma, nie wiem, grupy biblijnej, czy to będzie jakaś grupa, która szuka pogłębienia swojej wiedzy, gdy chodzi o sztukę, nie wiem, religijną, czy muzykę chrześcijańską. Wszystkie formy, które sprawią, że ludzie młodzi, którzy chcą zachować własną wiarę, nie pozostaną sami, że znajdą w oparciu, nie wiem, czy to będzie scouting, czy to będą jakieś inne grupy czy wspólnoty, ponieważ jeśli tego zabraknie, to jest wielkie ryzyko, że w pojedynkę można się oddalić od Jezusa Chrystusa, tracąc w sercu żywą wiarę.
Księże profesorze, ale czy to jest rozwiązanie problemów, czy to nie jest tylko naklejenie plasterka na ranę, ponieważ no, jeśli katolicy pozostaną w kościele, w tych swoich młodych, małych wspólnotach, tam będą się realizować swoje potrzeby duchowe, ale nadal będą zdegustowani tym, co się dzieje w kościele katolickim wśród jego hierarchów. Czy to nie grozi taką duchową schizofrenią?
Może to jest złe słowo, to znaczy na razie nie mamy fali odpływu ludzi młodych. To jest ciekawe, jak będą zaspokajane te potrzeby duchowe ludzi młodych, którzy nie będą się z Kościołem utożsamiać jako instytucją. I bodajże w roku ubiegłym my w tym samym składzie w Państwa Telewizji o tym mówiliśmy z panem pastorem i z panią redaktor, widząc podobnie problem, to znaczy, żeby już dzisiaj myśleć wspólnie, co robić po kryzysie. To znaczy, idziemy w kierunku takiej pustyni duchowej, pustyni religijnej w naszym kraju i jak tę pustynię za 10-15 lat będzie można zagospodarować. Także tutaj, panie redaktor, to jest pytanie za 1000 punktów. Jak to będzie wyglądać? Na razie diagnozujemy, prawda, stawiamy pewne hipotezy, ale to wszystko dzieje się na naszych oczach i z pewnością nie jest możliwa oddolna reforma w Kościele katolickim. Trzeba to przyjąć, że to jest nie do zmiany. W związku z tym będziemy mieć część ludzi młodych, którzy będą w Kościele katolickim zostawać i będą jakoś się w tym Kościele odnajdywać. Ale będzie też, uważam, pewna część, która będzie szukać życia chrześcijańskiego poza Kościołem katolickim. Być może będą rosnąć w siłę takie kościoły biblijne czy ewangeliczne, tak jak państwa Kościół. Być może będzie też rozkwit chrześcijaństwa ponaddenominacyjnego czy niedenominacyjnego. To jest na przykład bardzo silny nurt obecnie w Stanach Zjednoczonych. To już chyba 15% chrześcijan amerykańskich, którzy określają siebie jako chrześcijanie niedenominacyjni. Na przykład były prezydent Donald Trump w jednym ze swoich wywiadów w trakcie ostatniej kampanii wyborczej określił siebie jako chrześcijanina niedenominacyjnego. Kto wie, być może też ten proces zagości w Polsce. Także jest przed nami z pewnością duży ferment społeczny, kulturowy, religijny i to, co możemy robić, to oczywiście z jednej strony nasze świadectwo, to, co wspólnie pewnie robimy poprzez nasze życie osobiste, duchowe, moralne, naszą więź z Jezusem Chrystusem, to jest to dobro religijne, które wprowadzamy w świat i to jest, myślę, wielka misja, którą indywidualnie czy wspólnotowo realizujemy, ale też myślę, jest potrzebne nauczanie teologiczne, biblijne, czy też takie mądre diagnozowanie, ponieważ każda choroba może być uleczona i przezwyciężona, jeśli jest postawiona właściwa diagnoza.
Na pewno zgadzamy się, że żyjemy w ciekawych czasach, także w Polsce. Ten taki czas jakiegoś takiego bezruchu chyba się skończył i coś nowego nas czeka. Chciałem jeszcze dotknąć tematu tego, który jest bardzo tragiczny w polskiej religijności i państwowości, czyli sojusz tronu z ołtarzem takiego nie za bardzo, powiedzmy, biblijnego sklejenia władzy biskupów katolickich z partią rządzącą. I teraz mamy jakiś zgrzyt. Ksiądz profesor skrytykował episkopat za tutaj sprawę Nowego Ładu. Kościół głos ten episkopatu potępił działania władzy państwowej, że podwyższa tam składki dla duchownych. Ksiądz profesor to powiedział, że Polacy tego nie wybaczą. Tu myślę, że jednak Polacy przełkną, ale nie o to chciałem zapytać, tylko czy to oznacza koniec tego sojuszu tronu z ołtarzem? Gdzieś Kościół, ten biskupi hierarchiczny, próbuje się dystansować od troszeczkę coraz bardziej kompromitującej się władzy państwowej, czy tylko to jest taka drobna kłótnia tam o pieniądze, a potem dalej ten sojusz będzie realizowany?
To jest chyba taki mały wypadek przy pracy, to znaczy dalej uważam ta bardzo daleko posunięta współpraca między światem polityki i Kościołem katolickim będzie kontynuowana. Natomiast to chyba już nie ma większego, myślę, znaczenia, ponieważ duża część społeczeństwa jest na tyle negatywnie do tego wszystkiego ustosunkowana, że te kolejne szokujące informacje już chyba nawet nie budzą jakiegoś gniewu czy złości. W związku z tym no, to jest znowu no, pytanie, co dalej, no, ponieważ mamy demokrację. W demokracji czymś normalnym są zmiany rządów. Można, że tak powiem, utożsamiać się z programami takiej czy innej partii politycznej. No to jest pytanie, no, w jaki sposób my w Polsce widzimy silną demokrację ze silnymi religiami, ze silnymi kościołami, związkami wyznaniowymi. Dlaczego? No ponieważ zauważmy, że mamy no, w ostatnich dniach upadek świata, jaki znaliśmy przez lata, destabilizacja Afganistanu, całego tak naprawdę Bliskiego Wschodu, no to, co się dzieje w Afryce, no przecież to, czy w Rosji, czy w Niemczech, no przecież to wszystko stawia ogromne pytania dotyczące Polski. Jak my możemy istnieć jako niepodległe państwo między ogromną imperialną Rosją i między Niemcami, które rządzą Europą. No przecież to ciarki po plecach przechodzą, jeśli te pytania sobie postawimy. I ja się trochę dziwię, że w Polsce tej świadomości za bardzo nie ma. To znaczy, to jest pytanie o nasze interesy narodowe. No to jest pytanie, proszę pana, o jakąś wizję Polski na najbliższe dziesięciolecia. No przecież mamy tak naprawdę dość często piaskownicę w naszym kraju i tutaj w równym stopniu mam pretensje i do opozycji, i do koalicji, ponieważ tak naprawdę no ja nie spotykam rozsądnych, głębokich diagnoz politycznych czy geopolitycznych naszych partii politycznych, które by jasno mówiły, że jest jakiś projekt dla Polski w roku 2050 czy w roku 2100. No, tego rodzaju projektów właściwie w Polsce nikt nie przygotowuje. Żyjemy z dnia na dzień, kłócimy się często o jakieś no, rzeczy kompletnie marginalne, a przecież, proszę państwa, kluczowym problemem społecznym, religijnym, moralnym w naszym kraju no jest demografia. No przecież mamy badania GUS-u, mamy badania ONZ-u, że przy zachowaniu obecnej skali dzietności w naszym kraju będzie w Polsce w roku 2100 21 milionów mieszkańców i będą to w znakomitej większości ludzie chorzy, niedołężni czy starzy. To znaczy grozi Polsce zagłada biologiczna. Czy ta perspektywa zagłady biologicznej kogoś w Polsce boli? No ja tak naprawdę nie słyszę jakiegoś przerażenia, żeby to kogoś interesowało. Mieliśmy w ostatnich latach no, kolejne kampanie wyborcze, wybory europejskie, wybory prezydenckie, wybory samorządowe, wybory parlamentarne. No przecież ja dokładnie, proszę państwa, analizowałem te cztery wielkie kampanie wyborcze. Proszę mi uwierzyć, w żadnej z tych kampanii realny problem naszego narodu, czyli demografia, nie był tak naprawdę zauważony. No to znaczy, że mamy piaskownicę, mamy dzieci we mgle i to jest no, pytanie, jak my widzimy w ogóle przyszłość. No przecież to wymaga zmiany polityki imigracyjnej. No przecież my musimy znaleźć kilka milionów ludzi, którzy zechcą zamieszkać w naszym kraju. Ja nie wierzę w to, że nasze polskie kobiety, które kocham i podziwiam, no nagle zaczną pragnąć mieć trójkę czy czwórkę dzieci. To nie jest tak łatwo zmienić mentalność. W związku z tym no ja oczekuję pewnego przebudzenia w Polsce, żeby zacząć stawiać realne pytania dotyczące przyszłości Polski w roku 2050 czy w roku 2100.
No tutaj można powiedzieć dokonaliśmy dojścia do klamry. Zaczęliśmy od religii, od kościoła, a doszliśmy do sytuacji politycznej, w której no, politycy traktują Polaków jak dzieci w piaskownicy. I to jest, myślę, słuszna diagnoza, ale ona bierze się moim zdaniem właśnie z religii, bo to w kościele ludzie mają się uczyć myślenia logicznego, zastosowania rozumu do analizy zjawisk, to w kościele na podstawie Pisma Świętego, na podstawie analizowania zjawisk społecznych i politycznych, naród się, można powiedzieć, uczy, jak ma dojrzale myśleć. Mówiliśmy o sytuacji religijnej w Polsce, że jest albo infantylna pobożność ludowa, albo jest tam właśnie jakiś emocjonalizm, zabobon i różne takie rzeczy. Na tym żerują politycy.
No ale ja powiem to jeszcze mocniej, to znaczy mamy rzeczywiście perspektywę zagłady biologicznej, demograficznej naszego narodu i to wcale w nieodległej perspektywie. I to jest problem numer jeden, to jest wyzwanie numer jeden całej naszej polityki, czy także pewnych społecznych implikacji religii w naszym kraju. No i mamy w tym kontekście no, brak jakichkolwiek pytań czy debat, które by bardzo realnie stawiały ten problem na pierwszym miejscu. I zamiast tego no, mamy tę kłótnię między arcybiskupem Stanisławem Gądeckim a premierem Mateuszem Morawieckim, gdy chodzi o podatek ryczałtowy i ewentualną no, podwyżkę tego podatku o 10 zł, gdy chodzi o proboszczów w najmniejszych no, parafiach. No, jeśli to zestawimy ze sobą, no, to jest mi przykro mówić to o moim kościele, ale ja się czuję po prostu zażenowany. To znaczy, że no, nie ma wielkich idei, nie ma wielkich intelektualnych projektów. To znaczy, no, nie ma myślenia przy takich, można powiedzieć, no, wielkich horyzontach filozoficznych czy metafizycznych. No, mamy po prostu piaskownicę.
Mamy piaskownicę, tutaj postawimy kropkę. Mówił przed chwilą ksiądz profesor, że brakuje w takiej debacie publicznej w Polsce realnych projektów dla naszego kraju, tak za 20-30 lat, ale robimy to, co możemy, też w telewizji Idź Pod Prąd, także serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
No myślę, że ta debata o tym problemie, który podniósł ksiądz profesor, mianowicie demografii, mogłaby być takim projektem na jesień. To jest taki czas, gdzie ludzie, że tak powiem, więcej trochę spędzają czasu w domach. No może będziemy jakąś inspiracją. Także już zapraszam księdza profesora na taką debatę.
Wszystkiego dobrego. Życzę Państwu dalszych sukcesów. Do widzenia.
Do widzenia. Był z nami ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. Dziękuję. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Dziękuję za uwagę, dziękuję za Wasze głosy. Przypomnę jeszcze o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd w sierpniu. Mamy końcówkę miesiąca i cel na ten miesiąc to 1000 wpłat. Póki co mamy 695, także zachęcamy Was do wsparcia naszej telewizji. Szczegóły na stronie idzpodprad.pl/wsparcie. Jeśli chcecie oglądać więcej takich dyskusji o Polsce jak przed chwilą, widzieć więcej naszych produkcji, to zachęcam Was do tego bardzo gorąco. Już za chwilę krótka relacja z obozu letniego Mega Kościoła, tak żeby dodać nadziei na koniec. Bardzo dziękujemy za montaż Weronice Machale. I jeszcze pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. A 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka 20:30 Studium Ewangelii Jana Kornelia Chojecka. Do zobaczenia.
Czułam się, jakbyśmy się ze 20 lat znali.
Jest to naładowanie baterii duchowe, przeżycie.
Zatkało mnie.
No rewelacja po prostu, no.
Niesamowita rzecz i tak chwyta za serce.
było parę chwil, gdzie się wzruszyłem.
Wrażenia są niesamowite, no przede wszystkim po tak długim czasie spotkanie, wyjazdy w grupach i jakieś indywidualne rozmowy, no i wspólny śpiew.
Jestem bardzo szczęśliwy.
Za sobą mam mem, który mnie bardzo poruszył. On pochodzi sprzed kilku lat, nie jest może najlepszej jakości. Na górze jest Hiroshima i tu spadła bomba. Chodzi o bombę atomową w 1945 roku. A pod spodem jedno z polskich wielkich osiedli gierkowskich, jedno z polskich miast. Tu nie spadła żadna bomba. Ja dodam, tu mieliśmy katokomunę. Warto przy tej okazji zadać sobie podstawowe pytanie. Kto jest winien temu, że Polacy żyją w dziadostwie? No, ktoś powie, no nasi wrogowie, tam Ruscy, Niemcy. Ktoś powie, no może tam biskupi, ktoś inny, że politycy, ktoś jeszcze inny, że telewizja, dziennikarze. No nie wiem, kto tam jaką odpowiedź da na to pytanie. A ja chcę wam dać odpowiedź samego Boga, który pokazuje winowajców, czy winowajcę złego stanu państwa. Otwórzcie sobie księgę Przypowieści Salomona. To największy, najmądrzejszy król w dziejach świata. I czytamy 28 rozdział, werset 2. Wskutek własnej winy kraj ma wielu władców, lecz dzięki rozsądnemu i rozumnemu człowiekowi utrwala się prawo. Co to znaczy wielu władców? To znaczy niepewność, to znaczy podziały, nie? Że będą konkurować, będą dzielić społeczeństwo, technika dwóch uli, co PiS i PO stosują w Polsce. I to znaczy, że będą cię łupić. Albo najpierw jeden, potem drugi, albo dwóch naraz. To właśnie będzie stan takiego państwa. Jeszcze raz, co Bóg mówi? O winowajcy. Wskutek własnej winy kraj, naród ma taką sytuację. Warto, żeby ta prawda dotarła wreszcie do każdego Polaka. A potem wnioski. Zacznij od siebie, ale w którą stronę? A to już inna historia.
26 sierpnia 1939 roku grupa niemieckich dywersantów dowodzona przez porucznika Abwehry Hansa Albrechta Herznera podjęła próbę zajęcia tunelu kolejowego na przełęczy Jabłonkowskiej w pobliżu miejscowości Mosty na Zaolziu. Przebiegała tamtędy bardzo ważna z wojskowego punktu widzenia linia kolejowa. Polacy przygotowali ten tunel do wysadzenia, aby w ten sposób zablokować ją. Zadaniem grupy porucznika Herznera było niedopuszczenie do wysadzenia tunelu, obsadzenie go i utrzymanie do czasu przybycia regularnych oddziałów Wehrmachtu. Początkowo Niemcy zamierzali napaść na Polskę 26 sierpnia o godzinie 4:30, ale gdy 25 sierpnia został podpisany układ między Polską a Wielką Brytanią, Hitler się zawahał i w ostatniej chwili odwołał atak. Do porucznika Herznera rozkaz o odwołaniu akcji nie dotarł, dlatego próbował wykonać zadanie. Jednak najpierw zmylił drogę i dotarł do stacji Mosty później niż przewidywał plan, kiedy robiło się już jasno. Dywersanci opanowali stację i uwięzili robotników huty w Trzyńcu, którzy czekali na pociąg. Nie wiedzieli o tym, że w podziemiach stacji znajduje się centrala telefoniczna. Pracująca tam telefonistka uprzedziła żołnierzy pilnujących tunelu o tym, że na stacji pojawił się zbrojny oddział. Kiedy dywersanci podeszli do tunelu, Polacy byli już przygotowani zdecydowanie i przywitali ich ogniem. Dwóch dywersantów zostało rannych, reszta się wycofała. Przez kilka godzin utrzymywali stację w mostach, ale w końcu Herzner zorientował się, że wojna nie wybuchła i nakazał wycofać się za granicę. Dowodzący oddziałami niemieckimi na tym obszarze generał Eugen Ott przybył do generała Kustronia, przeprosił go za ten incydent i wyjaśnił go działaniem niepoczytalnego osobnika. 1 września tunel w mostach został wysadzony. Niemcy odbudowali go dopiero w 1941 roku.